Ależ z ciebie leń, Casey. Nie mogłeś się trochę bardziej do tego przyłożyć? Ale tato, nie. Ty zawsze potrafisz wymyślić jakąś wymówkę dla swojego lenistwa. Nie chcę nic więcej od ciebie słyszeć. Gdybyście byli tamtego wieczora w domu rodziny Martinów, to bylibyście świadkami mniej więcej takiego właśnie dialogu między nastoletnim Casey'm a jego tatą Kirkiem. Kirk wrócił właśnie z pracy i krytycznym okiem ocenia stan trawnika, świeżo skoszonego przez swojego syna. Jego uwagę natychmiast przykuły dwa miejsca, małe miejsca, które Casey w pośpiechu ominął, przez co trawnik wyglądał, jakby nosił miniaturowego Irokeza. I właśnie to spowodowało ze strony Kirka lawinę wymówek i gorzkich słów pod adresem syna. Może na podstawie swoich poprzednich doświadczeń z góry założył, że Casey, powodowany lenistwem i chęcią odbębnienia zadania jak najmniejszym kosztem, po prostu nie miał ochoty przykładać się do swoich obowiązków. I dlatego skosił trawnik byle jak. Jednak gdyby przed wydaniem na niego wyroku potępienia dał synowi chociaż dojść do słowa, to dowiedziałby się, że Casey faktycznie spieszył się ze skoszeniem trawnika. Ale nie z lenistwa, jak sądził Kirk. Casey chciał skończyć swoje zadanie jak najszybciej, by wyręczyć mamę w nakryciu do stołu, gdyż widział, jak całe popołudnie spędziła w kuchni gotując dla nich. Chciał też zdążyć przebrać się przed kolacją w czyste ubranie, ponieważ, jak wiedział, schludność i porządek były cechami, które jego ojciec bardzo cenił. Niestety Kirk tamtego wieczora nie znalazł z Casey'm wspólnego języka. Nie muszę chyba mówić, w jakiej atmosferze minęła im kolacja i reszta wieczoru. Czy ty znasz to uczucie bycia nierozumianym przez innych? Kiedy ktoś niesłusznie przypisuje ci złą wolę albo niewłaściwie ocenia twoje motywacje? Jestem pewien, że wiesz, o czym mówię, bo na pewno ty sam też nieraz w swoim życiu tak właśnie się czułeś. I nieważne, czy było to spowodowane przez zupełnie nieznajome osoby, czy może przez współpracowników w firmie, kolegów lub koleżanki w szkole, czy też wreszcie przez dalszą lub bliższą rodzinę. Każdy z nas bez wątpienia mógłby opowiedzieć na ten temat niejedną historię. Jestem pewien, że tamten wieczór był dla Casey'ego bardzo nieprzyjemnym doświadczeniem, ponieważ zwykle im bliższe są nam osoby, które nas nie rozumieją i im bardziej zależy nam na relacjach z nimi, tym bardziej dotykają nas przejawy niezrozumienia z ich strony. Nasza seria rozważań biblijnych w oparciu o Ewangelię Jana kieruje nas dzisiaj w stronę 7 i 8 rozdziału. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, gdy zacząłem zastanawiać się nad wypływającą z nich nauką, to to, jak bardzo inne te rozdziały są od pozostałej treści Ewangelii Jana. Nie znajdziemy w nich opisu żadnego spektakularnego cudu. Nie ma uzdrowień, wypędzeń demonów, cudownego rozmnożenia pokarmu, pokazu władzy nad żywiołami, prawami natury albo wreszcie nad śmiercią. Zamiast tego ewangelista jak w soczewce pokazuje nam konflikty i brak zrozumienia dla słów Jezusa ze strony rozmaitych grup ludzi. W dodatku na tym etapie jego publicznej działalności konflikty te są już w pełnym rozkwicie. Tak, w uczuciu bycia nierozumianym z pewnością nie ma nic przyjemnego. Jednak myślę, że jeśli nosisz w sobie wspomnienia podobnych sytuacji, to być może nieco łatwiej będzie ci zrozumieć dzisiejszy fragment Ewangelii Jana. Zatem gdybym miał podsumować go jednym zdaniem, to brzmiałoby ono tak. Nikt nie rozumie Jezusa. Tłem wydarzeń, o których dziś będziemy czytać, jest Święto Namiotów. Ma ono na celu upamiętnienie okresu, kiedy Izraelici mieszkali w szałasach i namiotach podczas ucieczki z Egiptu i wędrówki do ziemi Kanaan. Święto trwa 7 dni na przełomie września i października i ma zdecydowanie radosny charakter. Według historyków nawet już za czasów Jezusa było to najpopularniejsze z 3 głównych świąt żydowskich. W 7 i 8 rozdziale Ewangelii Jana spotkamy kilka przeplatających się ze sobą wątków. Z tego powodu nie będę czytał dziś całego tekstu od początku do końca. Zamiast tego, gdy będziemy przypatrywać się poszczególnym myślom, które chce nam przekazać ewangelista, przytoczę odnoszące się do nich fragmenty. Jan zaczyna 7 rozdział mocnym akcentem. Wyraźnie zmienia się też atmosfera samego tekstu w stosunku do poprzednich rozdziałów. Już w 1 wersecie czytamy bowiem tak. Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał chodzić po Judei, gdyż Żydzi usiłowali go zabić. Zabić? Naprawdę? Już teraz? Czy on może czasem nie przesadzał? Nie, myślę, że nie. Pierwsza wzmianka o chęci pozbawienia Jezusa życia pojawia się 2 rozdziały wcześniej, przy okazji uzdrowienia, jakiego dokonał w szabat. Jan pisze tam tak. Stąd Żydzi tym usilniej starali się go zabić. A zatem, choć co prawda Ewangelia do tego momentu o tym nie wspominała, to słowa tym usilniej wskazują, że myśli i plany, by pozbawić Jezusa życia, zrodziły się w głowach ludzi już wcześniej. Czytając dalej, szybko zorientujemy się też, wracając już do naszego rozdziału 7 i 8, że nie jest to pojedyncza uwaga wtrącona mimochodem. Na przestrzeni tych 2 rozdziałów Jan używa słowa zabić w odniesieniu do Jezusa nie raz, nie 2, ale aż 5 razy. Czy nie Mojżesz dał wam prawo, a nikt z was nie przestrzega prawa, bo przecież próbujecie mnie zabić? Dalej. Wtedy niektórzy z mieszkańców Jerozolimy zaczęli się zastanawiać, czy to nie jest ten, którego próbują zabić? Dalej, przechodząc do rozdziału 8, w czasie, kiedy Jezus rozmawia z Żydami, którzy w Niego uwierzyli. Mówi tak. Wiem, że jesteście z rodu Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, gdyż nie ma was miejsca dla mego słowa. I dalej. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, zauważył Jezus, postępowalibyście tak jak Abraham. Wy natomiast chcecie mnie zabić. Człowieka, który powiedział wam prawdę, usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wygląda więc na to, że Jan chciał tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, jak realne było zagrożenie dla życia Jezusa ze strony przywódców religijnych. Początkowa niechęć przerodziła się z czasem w jawną wrogość, a ta wreszcie w chęć uciszenia Jezusa na dobre. Ich zamiary w tej kwestii robiły się również coraz bardziej konkretne i z dnia na dzień przybierały na sile, także zaczęły być znane, jak czytaliśmy, nawet pośród zwykłych mieszkańców Jerozolimy. A jest też druga strona całej tej sytuacji. Co w obliczu tej narastającej wrogości robi sam Jezus? Po pierwsze, jak już czytaliśmy, nie chciał chodzić po Judei. Musimy wiedzieć, że pomiędzy zdarzeniami opisanymi w poprzednim rozdziale, a początkiem rozdziału 7, upłynęło około 5 roku, podczas których Jezus ograniczył swoją działalność właśnie do terenów Galilei. I nie wynikało to bynajmniej ze strachu przed śmiercią, ale z faktu, że Jezus znał plan swojego Ojca i wiedział, że to jeszcze nie jest właściwy moment na jego wypełnienie. W rozmowie ze swoimi braćmi, którzy na początku 7 rozdziału namawiają go, by razem z nim udał się do Jerozolimy na święto namiotów, Jezus posługuje się słowami podobnymi do tych, które wcześniej skierował do Marii w Kanie Galilejskiej. Wtedy Jezus powiedział do nich: mój czas jeszcze nie nadszedł. Ostatecznie Jezus nie idzie razem ze swoimi braćmi, ale udaje się do Jerozolimy sam, potajemnie, aby uniknąć rozgłosu. Co więcej, dopiero kilka dni później, w połowie 7-dniowego święta, zaczyna nauczać w świątyni, tak jak miał w zwyczaju. Zdaje sobie w pełni sprawę, że tym samym rozpoczyna ostatni etap swojej ziemskiej wędrówki. Jednak to, co być może jest jeszcze bardziej istotne, to to, że Bóg chroni Jezusa i nie pozwala, żeby spotkało go cokolwiek złego. Ewangelista podkreśla wielokrotnie, jak plany jego schwytania są raz za razem udaremniane. Znów pozwólcie, że przytoczę kilka fragmentów. Starali się więc go schwytać, lecz nikt nie tknął go palcem, jeszcze bowiem nie nadeszła jego godzina. Niektórzy chcieli go nawet schwytać, ale nikt nie tknął go palcem. Straż wróciła więc do arcykapłanów i faryzeuszów bez niego. Dlaczego nie przeprowadziliście go? Zapytali. Strażnicy na to: jeszcze nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Dalej w rozdziale 8 czytamy. Te słowa wypowiedział przy skarbcu, gdy nauczał w świątyni. Nikt go wówczas nie schwytał, gdyż jeszcze nie nadeszła jego godzina. I wreszcie rozdział 8 kończy się takim zdaniem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Po raz kolejny, tak jakby w równowadze dla tych 5 wersetów mówiących o planach zabicia Jezusa, mamy 5 wersetów podkreślających bezcelowość ludzkich wysiłków, by te plany wprowadzić w życie. Człowiek nie ma szans, by zniweczyć boski plan. To Bóg w każdym momencie kontroluje bieg wydarzeń i nic nie może stać się wbrew Jego woli. Jan, opisując wydarzenia ze święta namiotów, podkreśla tę ważną myśl, ponieważ jak sądzę już teraz chce zbudować fundament do tego, byśmy właściwie zrozumieli to, co wydarzy się pół roku później na Golgocie. Pojmanie, proces i wreszcie ukrzyżowanie Jezusa nie były niefortunnym wypadkiem. Nie były też triumfem Jego wrogów, choć w tamtej chwili wszystkim tak właśnie się wydawało. Jednak prawda jest taka, że Mesjasz, wypełniając plan swojego Ojca, z własnej woli da się pojmać i skazać na śmierć, ale dopiero we właściwym czasie. Póki co Jezus w cudowny sposób, chroniony przez Boga, wielokrotnie naucza ludzi, którzy tak jak On przybyli do Jerozolimy na święto. Święto namiotów znane było między innymi z rytuałów czerpania wody oraz zapalania lamp. I to właśnie do nich Jezus odwoływał się w swoich naukach, gdy mówił: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Oraz: ja jestem światłem świata. I chciałbym móc powiedzieć tutaj, że słuchające go tłumy w lot chwyciły wszystkie metafory, a wystąpienia Jezusa były spektakularnym sukcesem PR-owym, no ale niestety nie tak według Jana to wyglądało. Nie ulega wątpliwości, że lud był zadziwiony mowami Jezusa. Dostrzegali, że jakość jego nauczania w znaczący sposób przewyższa wszystko, czego słuchali do tej pory z ust innych rabinów. W dodatku przynajmniej część spośród zgromadzonych tam tłumów było świadkami cudów i znaków, jakich Jezus dokonywał do tej pory. Niestety to zadziwienie Jezusem, a może nawet i akceptacja go jako kogoś niezwykłego przez część tłumu, nie jest tożsame ze zrozumieniem dla tego, co miał ludziom do przekazania. Jednak to, jak na Jezusa zareagował tłum, blednie w porównaniu do tego, jak jego naukę przyjęli przywódcy religijni. W ich wypadku bowiem każda, absolutnie każda interakcja z Jezusem przedstawiona tutaj przez Jana kończy się ostrym sporem. Jezus w dodatku nie owija w bawełnę i nie szczędzi im gorzkich słów. Kilkukrotnie zarzuca, że choć mają bardzo wysokie mniemanie o własnej sprawiedliwości, to tak naprawdę wcale nie znają Boga. Przyznacie, że słowa, jakie kieruje do nich pod koniec 8 rozdziału: waszym ojcem jest diabeł i to jego żądze chcecie zaspokajać, z całą pewnością nie zwyciężyłyby w konkursie na poprawność polityczną. Słuchacze nie pozostają mu dłużni i w odpowiedzi posuwają się do przytyków i drobnych złośliwości. Żydzi zaczęli się więc zastanawiać, czyżby chciał odebrać sobie życie, że mówi: dokąd ja odchodzę, wy nie zdołacie przyjść? Wcześniej z kolei czytamy tak. Tłum odpowiedział: masz demona, kto próbuje cię zabić. tłumacząc na język współczesny, masz demona lub jesteś opętany przez demona, jak tłumaczą to niektóre inne przykłady, tłum powiedział Jezusowi, że postradał rozum. Jest po prostu szalony. Zarzut bycia opętanym pojawia się jeszcze dwa razy, w rozdziale 8, gdy Jezus rozmawia z tymi właśnie Żydami, którzy w Niego uwierzyli. Żydzi odpowiedzieli Mu: czy nie mamy racji, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Jezus na to: ja nie mam demona, ale czczę mojego Ojca, a wy mnie znieważacie. I dosłownie dwa wersety dalej czytamy. Wówczas Żydzi powiedzieli: teraz jesteśmy pewni, że masz demona. Pamiętacie być może jeszcze z kazania Mirka sprzed kilku tygodni, jak wyglądały wzajemne stosunki Żydów i Samarytan. Te dwa narody żyły ze sobą w konflikcie od wielu pokoleń. Żydzi, mówiąc wprost, gardzili Samarytanami. Nazwanie Jezusa Samarytaninem było więc po prostu rasistowską obelgą i wynikało z braku jakichkolwiek merytorycznych argumentów w dyskusji z nim. Kto wie, może uznali, że nazywanie go w kółko szaleńcem stało się już nudne i pora wymyślić coś nowego. Jednak choć spory z przywódcami religijnymi zajmują większą część omawianego dziś fragmentu Ewangelii, to koniecznie musimy zauważyć, że nie są oni jedyną grupą ludzi, jaką sportretował tutaj Jan. Patrząc chronologicznie, spotkamy więc braci Jezusa, Żydów, oznaczających tutaj właśnie tych niechętnych Jezusowi przywódców religijnych, w tym faryzeuszy i arcykapłanów, których później Jan wspomina osobno. Dalej mamy tłum. W tym wypadku chodzi o rzesze pielgrzymów przybyłych do miasta na święto namiotów. Mamy mieszkańców Jerozolimy, strażników świątynnych, których Jezus tak poruszył swoją mową, że nie byli w stanie wykonać rozkazu pojmania go. Nikodema, który jako jedyny ośmielił się zwrócić reszcie faryzeuszy uwagę na to, że w sprawie Jezusa sami łamią swoje prawo, swoją tradycję i prawo mojżeszowe, którego tak trzymali się. We własnym mniemaniu oczywiście. I wreszcie na koniec mamy tych Żydów, którzy przynajmniej chwilowo uwierzyli Jezusowi. A zatem mamy pełen przekrój. Od ludzi wykształconych, wpływowych i bogatych, do prostych, bez wpływów i raczej biednych. Od ludzi bardzo bliskich Jezusowi w sensie ziemskiego pokrewieństwa do niemal zupełnie mu obcych. Od wrogów Jezusa do tych, którzy są mu przychylni i przynajmniej chwilowo deklarują chęć podążania za nim. Jednak to nie mnogość i różnorodność grup ludzi jest tutaj kluczowa, ale raczej to, jak wiele różnych postaw i reakcji wzbudzał Jezus swoją osobą i swoim nauczaniem. Jego bracia, o czym Jan pisze wprost na początku 7 rozdziału, nie wierzyli mu, nie wierzyli w niego. Rozumowali na sposób ludzki i patrzyli na to, co głosił Jezus, z takiej właśnie perspektywy. Oczekiwali Mesjasza, politycznego przywódcy, i Mesjasza, który byłby militarnym wyzwolicielem Izraela. Nie było to zresztą wtedy ani nic dziwnego, ani szokującego. Takie było powszechne rozumienie zapowiedzi jego przyjścia. Właśnie dlatego bracia chcieli przekonać Jezusa, by udał się z nimi do Jerozolimy i starał się pociągnąć ze sobą jak największe tłumy. Ich zdaniem powinien dokonywać cudów i znaków tam, gdzie znajduje się religijne i polityczne centrum judaizmu. Chcieli, by zabiegał o ziemskie uznanie, czym udowadniali, że w tamtym momencie kompletnie Jezusa nie rozumieli. Ponadto wśród tłumów wiele szeptano na jego temat. Jedni mówili: jest dobry. Inni natomiast: skądże, przecież zwodzi ludzi. Od wersetu 40 z kolei. Po tych słowach niektórzy wśród tłumu zaczęli mówić: to jest naprawdę ten prorok. Inni utrzymywali: to jest Chrystus. A jeszcze inni powątpiewali: czy Chrystus ma przyjść z Galilei? Te dwa fragmenty pokazują z kolei, jak wiele skrajnie różnych opinii budził. Zarzut, że zwodzi ludzi, był swoją drogą jednym z najcięższych, jakie można było sformułować pod adresem religijnego nauczyciela. Oznaczał, że według nich Jezus celowo kieruje ludzi w stronę bałwochwalstwa, czczenia bożków. Z kolei opinia, że jest dobry, choć w zasadzie prawdziwa, była jednak bardzo powierzchowna. Tłum, jak widzimy, był całkowicie zdezorientowany i sam już nie wiedział, czy ma uważać Jezusa za proroka, Mesjasza czy kłamcę. Od tamtych czasów niewiele się zresztą zmieniło. Opinie na temat tego, kim był Jezus, wciąż wyraźnie dzielą ludzi, a jego osoba dalej budzi skrajne reakcje. Tak jak wtedy, również i dziś można spotkać osoby, które uważają, że Jezus był dobrym człowiekiem. Albo jak też czasami się słyszy, wybitnym nauczycielem moralności. A jednocześnie ludzie ci nie chcą uznać, że naprawdę jest tym, za kogo się podawał, czyli Synem Boga. No i w końcu słuchający go Żydzi nie wytrzymują i zadają mu to jedno fundamentalne pytanie. Za kogo ty się uważasz? Wówczas Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, zanim powstał Abraham, ja jestem. Wtedy chwycili za kamienie, aby rzucić w niego. Pikanterii tej scenie dodaje fakt, że jak czytamy kilka wersetów wcześniej, tymi, którzy chwycili za kamienie, byli ci Żydzi, którzy w niego uwierzyli. Z ich reakcji, czyli z chęci ukamienowania, widać, że zrozumieli z jego przemowy przynajmniej to jedno. Jezus w zasadzie wprost mówi tutaj, że on i Jahwe, Bóg Ojciec, są jednością. Zrozumieli, lecz nie byli w stanie tego zaakceptować. Stąd uznali go za nie tylko za szaleńca, ale też za bluźniercę. Trudno chyba o bardziej wymowną ilustrację dla zdania, które Jan zawarł w pierwszym rozdziale, na samym początku swojej Ewangelii, kiedy pisał o Jezusie jako o przedwiecznym Słowie. Przyszło do swojej własności, lecz swoi go nie przyjęli. Być może zastanawiasz się teraz, jak to wszystko, o czym właśnie mówiłem, ma się do ciebie i do mnie. W końcu my jesteśmy w diametralnie różnej sytuacji, prawda? Przede wszystkim wiemy, co wydarzyło się w Jerozolimie podczas następnego święta Paschy i 3 dni po nim. Mamy do swojej dyspozycji nie tylko pełen tekst Biblii, ale też niezliczoną ilość komentarzy, kazań, studium biblijnych i innych materiałów, które rozbierają każde zdanie, a czasem nawet każde słowo z opisu tamtych wydarzeń na czynniki pierwsze. Łatwo nam, żyjącym w XXI wieku, śmiać się i kręcić głową z niedowierzaniem nad brakiem zrozumienia, jakim wykazywali się współcześni Jezusowi. No my przecież doskonale wiemy, co miał na myśli, kiedy porównywał się na przykład do wody albo do światła. Wiemy, co oznaczały jego słowa, gdy mówił, że będziecie mnie szukać, lecz mnie nie znajdziecie, a gdzie ja jestem, wy nie zdołacie przyjść. Wiemy to wszystko. Tylko powiedzcie mi w takim razie, jak to jest, że choć mamy wszystkie te informacje do naszej dyspozycji, postać Jezusa obecnie dzieli ludzi co najmniej tak samo, jak wtedy, jeśli nie bardziej. Opinia na temat tego, kim był, ba, nawet opinie na temat tego, czy w ogóle był, wciąż są sprzeczne. Prawda jest taka, że Boży plan, który zrealizował się w osobie Jezusa Chrystusa, jest tak niepojęty, że nie mieści się ówczesnym ludziom w głowach i nie mieści się aż po dzień dzisiejszy. Żydzi mieli swoje wyobrażenie na temat tego, jaki powinien być i co powinien robić Mesjasz. Kiedy więc nie mogli tych wyobrażeń pogodzić z tym, co widzieli i co słyszeli w osobie Jezusa, odrzucili go. I my również mamy swoje wyobrażenia. Być może już nie odnośnie Mesjasza, ponieważ jako nie Żydzi nigdy na niego nie czekaliśmy, ale z całą pewnością mamy je na wiele innych tematów. Choćby na temat tego, jaki powinien być Bóg, o ile w ogóle istnieje. Jak powinna wyglądać sprawiedliwość w wykonaniu Boga, który twierdzi, że jest sprawiedliwy. Albo jak powinien wyglądać świat stworzony przez Boga, który twierdzi, że nas kocha. Nie muszę chyba mówić, że często nasze oczekiwania i wyobrażenia rozmijają się z tym, co mówi Biblia, albo z tym, co obserwujemy dookoła siebie. I kiedy tak się dzieje, bardzo łatwo jest nam postąpić tak samo, jak opisani w Ewangelii Żydzi. Po prostu odrzucić to, czego nie rozumiemy. Być może ty sam jesteś osobą, która przeszła taką właśnie drogę. Sam siebie określasz teraz jako twardo stąpającego po ziemi realistę. Odcinasz się całkowicie od religii, bo jest dla ciebie synonimem ciemnoty i zabobonu, albo co gorsza, zakłamania. A jeśli tak jest, to chciałbym nieco przewrotnie zachęcić cię, byś przyjrzał się jeszcze raz postaciom ówczesnych przywódców religijnych, z którymi być może masz więcej wspólnego, niż ci się wydaje. Zacznijmy od tego, że faryzeusze byli, jak mówił Mirek w jednym z niedawnych nauczeń, naprawdę porządnymi facetami, jeśli patrzeć z czysto ludzkiej perspektywy. Byli znakomicie wyedukowani i mieli doskonałą pracę. Można bez cienia przesady powiedzieć, że stanowili elitę społeczną tamtych czasów. Co istotne, nie odrzucali Jezusa dlatego, że nie podobał im się kształt jego nosa albo kolor sandałów, które nosił. Nic z tych rzeczy. Oni odrzucili go, bo nie pasował do stanu wczesnej wiedzy, jaką posiadali na temat zapowiadanego Mesjasza. Innymi słowy, przynajmniej po części, kierowali się rozumem i rozsądkiem. Żydzi zdziwieni jego nauką zastanawiali się, skąd on zna pisma, skoro nie ma wykształcenia. Faryzeusze nie byli idiotami i zadawali naprawdę dobre pytania. Słusznie rozumowali, że człowiek bez wykształcenia rabinicznego nie byłby w stanie przemawiać w taki sposób, jak robił to Jezus. Jakość nauczania Jezusa wynikała z jego źródła. To ojciec przekazał synowi jego treść. Pochodziło ono od samego Boga, podczas gdy nauki rabinów jedynie od ludzi. I nie wiem, czy zauważacie ironię tej sytuacji. Choć zadawali dobre pytania, to nie byli w stanie zaakceptować odpowiedzi na nie, mimo że wydawała się oczywista. Interpretowali słowa i czyny Jezusa w świetle znanych im faktów i konfrontowali je z tym, co uważali za prawdę absolutną. Problem jednak w tym, że ich perspektywa była zbyt ograniczona, a to, co uważali za fakty, często było błędne lub niepełne. Dla przykładu, proroctwo mówiące, że Mesjasz będzie pochodził z Betlejem, nie tylko nie stanowiło argumentu przeciw Jezusowi, jak sądzili, ponieważ uważali, że jest z Nazaretu, ale w istocie, jeśli masz całość obrazu, to był to całkiem mocny dowód na to, że faktycznie Jezus jest tym, za kogo się podaje. Czy istnieje możliwość, że ty też wyciągasz wnioski na temat Jezusa w oparciu o błędne fakty, o fałszywy obraz Boga, który ktoś kiedyś sprzedał ci albo który wyrobiłeś sobie, patrząc na tych, którzy czasami zupełnie bezpodstawnie nazywają sami siebie jego naśladowcami? Jeśli tak, to proponuję ci, żebyś przynajmniej chwilowo odrzucił to wszystko i dał Jezusowi, ale temu prawdziwemu, tak jak opisuje go w swojej Ewangelii Jan, jeszcze jedną szansę, żeby go poznać. Ale uwaga, zanim zaczniesz, musisz pamiętać, że Jezus budził i do tej pory budzi wśród części ludzi niechęć, a czasem wręcz wrogość. Dlaczego? Jest jeszcze jeden ważny powód, poza rozminięciem się z ludzkimi oczekiwaniami. Mówimy o tym on sam w rozmowie ze swoimi braćmi na początku 7 rozdziału. Was świat nie może nienawidzić. mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o niegodziwości jego czynów. Wcześniej mówiłem, że faryzeusze przynajmniej po części kierowali się rozumem i nieprzypadkowo użyłem zwrotu po części, bo niestety oprócz rozumu kierowało nimi coś innego. To coś, co w mniejszym lub większym stopniu ma każdy z nas i co bardzo nie lubi czuć się atakowane. Nasza duma. Jezus mówiąc świat, ma tu tak naprawdę na myśli po prostu wszystkich ludzi. Z jakiegoś powodu nie lubimy słyszeć, że się mylimy, albo że nie jesteśmy tacy fajni i dobrzy, jak nam się wydaje. Że potrzebujemy pomocy z zewnątrz, bo sami sobie nie poradzimy. Nauka Jezusa była trudna do przyjęcia wtedy i dalej taka jest. Postaje w opozycji do naszego obrazu samych siebie i tego, jak chcielibyśmy być postrzegani przez otoczenie. A jeśli miałbyś zapamiętać z dzisiejszego nauczania jedną, jedyną rzecz, to chciałbym, żebyś zapamiętał to, że Jezus nie przyszedł na świat po to, żeby cię potępić. Wręcz przeciwnie. Ale jednocześnie On chce uświadomić ci, jak bardzo potrzebujesz Go w swoim życiu. A to dla dużej części ludzi może być prawda, która jest trudna do przełknięcia. Jeśli pozwolisz, by twoja duma wzięła w tej sytuacji górę, no to niestety, tak jak współcześni Jezusowi Żydzi, z pewnością znajdziesz jakiś powód, by go odrzucić. A co z tymi, którzy deklarują się jako jego naśladowcy? Jeśli należysz do tego grona, to proszę zastanów się przez chwilę. Czy myślisz, że w pełni rozumiesz Jezusa i jego naukę? Nie wiem, do jakiego wniosku ty doszedłeś. Ja mogę mówić tylko za siebie. Jeśli więc miałbym być szczery, to musiałbym przyznać, że nawet mając do dyspozycji kompletne objawienie dane nam za pośrednictwem Biblii i do tego wszystkie te dodatkowe źródła, które pomagają nam lepiej ją zrozumieć, wciąż mógłbym wskazać na takie fragmenty w nauce Jezusa, których po prostu nie do końca rozumiem. Na takie, z którymi spieram się wewnętrznie, które wydają mi się dziwne, nieżyciowe albo z jakiegokolwiek innego powodu trudne do zaakceptowania. I tak sobie myślę, że chyba nie ma w tym nic złego. Wręcz jest to całkiem naturalne. Bo czy naprawdę musimy w pełni rozumieć Jezusa, żeby móc zacząć Go naśladować? Czy pierwsi uczniowie rozumieli od początku wszystko, czego ich nauczał i do czego ich wybrał? Oczywiście, że nie. Bardzo często kompletnie nie mieli pojęcia, co Jezus miał na myśli i potem na osobności prosili Go o wyjaśnienia. Nieraz też swoim zachowaniem pokazywali, jak wiele jeszcze muszą się nauczyć. A mimo to zostali wybrani, by stanowić zalążek Jego Kościoła na ziemi. W pewnych kwestiach Bóg będzie chciał, żebyś po prostu Mu zaufał, nawet jeśli nie w pełni coś rozumiesz. I na koniec chciałbym zacytować wam pewną obietnicę, jaką dał Jezus potencjalnie każdemu z nas w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jana. A w ostatnim, wielkim dniu Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Jeśli jesteś naśladowcą Jezusa, to już nie ty grasz pierwsze skrzypce w procesie coraz lepszego rozumienia Bożej woli, ale Duch Święty, który zamieszkał w tobie. To On we właściwym czasie da ci zrozumienie potrzebne do tego, byś mógł stać się błogosławieństwem dla innych ludzi. Nie odrzucaj Jezusa tylko dlatego, że nie rozumiesz wszystkiego, o czym nauczał. Jeśli Mu zaufasz, On da ci nowe życie, a wraz z nim swojego ducha, dzięki któremu skutecznie wypełnisz Boży plan, do którego jesteś powołany. Amen.